28 sierpnia z paryskiego studia RFI witają Państwa bardzo serdecznie Agnieszka i Leoch w studiu technicznym i Anna Bernhardt przy mikrofonie. Oto najważniejsze wydarzenia dnia w skrócie. Porwana w 1991 roku w Kalifornii, 11-letnia wtedy Joycey przez 18 lat była więziona przez przestępcę seksualnego, który przetrzymywał ją samą, a później razem z dwójką jej dzieci w baraku na tyłach domu. Sprawę przez przypadek odkryła policja, uwalniając młodą kobietę i jej dzieci z rąk oprawcy, który wraz z żoną został aresztowany. Członek saudyjskiej rodziny królewskiej wyszedł praktycznie bez obrażeń z zamachu, do zorganizowania którego przyznała się Al-Kaida. Rząd niemiecki poprze na arenie międzynarodowej francuską inicjatywę bonusów, malusów w sektorze bankowym. Zanim przejdziemy do rozwinięcia tytułów, rzućmy okiem na program naszej audycji. Po dzienniku, który przygotowałam ze Stefanem Rigerem i Agnieszką Kumor, przegląd prasy przygotowany również przez Stefana Rigera. Sporo będzie w nim mowy o tarczy antyrakietowej, z której, jak podała wczoraj Gazeta Wyborcza, wycofali się Amerykanie, czemu z kolei zaprzeczył dzisiaj Waszyngton, który nadal rozważa opcję, gdzie zainstalować system obrony. Piotr Osochowicz znalazł w dzienniku Le Monde entuzjastyczny tekst na temat polskiej ekonomii, a w magazynie europejskim mowa będzie o tym, jak promować Francję za granicą. W dalszej części programu kronika filmowa Anny Rzeczyckiej i jak zwykle w piątek audycja Mija Tydzień, przygotowana przez Polskie Radio dla Zagranicy oraz rozmowa Marka Pędziwola, naszego korespondenta, z Mirosławem Chojeckim. Przejdźmy zatem do pierwszego punktu programu, pełnego wydania dziennika. Porwana w 1991 roku w Kalifornii, 11-letnia wtedy Joycey odzyskała wolność po 18 latach. Została ona porwana niedaleko swego domu, najprawdopodobniej przez Filipa Garrido, skazanego za gwałt i uprowadzenie w 1971 roku, a później zwolnionego warunkowo. Jego nazwisko figuruje w amerykańskim rejestrze przestępców seksualnych. 58-letni Garrido. 58-letni obecnie Garrido, wezwany przez urzędnika nadzorującego go od momentu wyjścia z więzienia, zjawił się w biurze w czwartek w towarzystwie żony i 29-letniej młodej Amerykanki, a także dwóch dziewczynek w wieku 15 i 11 lat. Agentowi wydało się to podejrzane, zawiadomił policję, która przesłuchała młodą kobietę, odkrywając horror, w jakim żyła ona od 18 lat. Uprowadzona, gwałcona regularnie, trzymana była przez swego oprawcę w budzie i namiotach na tyłach domu, nie mając żadnego kontaktu ze światem. Mieszkały z nią później dwie córeczki. Pierwszą urodziła mając 14 lat. Dzieci nigdy nie widziały lekarza, nigdy nie chodziły do szkoły. Joycey jest zdrowa, ale to, co przeżyła, nie mogło nie zostawić śladów, przyznał szeryf tej niewielkiej miejscowości położonej 70 kilometrów od San Francisco. Oprawca i jego żona, której rola w tej całej historii nie jest jak na razie znana, zostali zatrzymani przez policję. Matka Joycey i jej ojczym nie mogli uwierzyć, że uznana za zmarłą córka wraca do życia. Brat Garrido, dowiedziawszy się o całej sprawie, był zaszokowany, ale nie zdziwiony. Znając mojego brata, myślę, że mógł to zrobić. On jest kompletnie pomylony, powiedział. Historia Joycey wpisuje się na czarną listę podobnych wydarzeń. 3 lata temu świat wstrząsnęła wiadomość o 18-letniej Nataszy Kampucz, która przez 8 lat więziona była w piwnicy przez niezrównoważonego psychicznie Austriaka. Rok temu również w Austrii odkryto horror Elizabeth Fritzl, którą przez 24 lata gwałcił i więził własny ojciec. Cała sprawa wyszła na jaw, gdy jedno z jej 7 dzieci z tego związku znalazło się w szpitalu. W Japonii w 2000 roku przypadkowo odnaleziono dziewczynkę uprowadzoną w wieku 9 lat, która przez blisko 10 lat była przytrzymywana przez swego porywacza w pokoju na piętrze rodzinnego domu. Książę Mohammed bin Najef, wiceminister spraw wewnętrznych Arabii Saudyjskiej, odpowiedzialny w rządzie za walkę z terroryzmem, wyszedł cało z zamachu bombowego, odnosząc tylko powierzchowne rany, poinformowała oficjalna agencja SPA.
Zamachu dokonano w czwartek wieczorem w Dżudzie na zachodzie kraju, gdzie książę spotykał się ze swymi sympatykami świętującymi Ramadan. Zamachowiec samobójca zdetonował przymocowany do swego ciała ładunek wybuchowy. Sam zginął, poszarpany na kawałki. Na szczęście nikomu z otoczenia nic się praktycznie nie stało. Wedle oficjalnego komunikatu sprawcą tego ataku był poszukiwany terrorysta, który wcześniej wyraził chęć oddania się w ręce księcia Najefa. 3 lata temu z inicjatywy księcia stworzono specjalny ośrodek dla byłych więźniów Guantanamo, a także terrorystów aresztowanych w Arabii Saudyjskiej, którego celem było wyprowadzanie podopiecznych na dobrą drogę. Ta inicjatywa wiceministra spraw wewnętrznych i jego determinacja, by zniszczyć siatkę Al-Kaidy we własnym kraju, sprawiła, że stał się on uprzywilejowanym celem terrorystów. Jest to jednak pierwszy od 2003 roku, gdy przez Arabię Saudyjską przeszła fala zamachów, atak na tak wysokiego rangą członka rodziny królewskiej. Król Abdallah, który odwiedził księcia w szpitalu, gdzie został on zatrzymany, przez kilka godzin wyszedł z zabandażowaną dłonią, podkreślił, że zaniedbano środki ostrożności. Książę przyznał się do błędu, gdyż to on sam polecił, aby terrorystę, który rzekomo chciał się poddać, dopuścić do niego bez żadnych kontroli. Ten atak jeszcze bardziej umacnia mnie w dążeniu, by unicestwić tę zabłąkaną frakcję, powiedział książę Najef, robiąc aluzję do organizacji najbardziej znanego Saudyjczyka na świecie, Osamy Bin Ladena.
Dodajmy tylko, że w ubiegłym miesiącu w Arabii Saudyjskiej skazano na karę więzienia 330 osób oskarżonych o przynależność do Al-Kaidy, a 19 sierpnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało o aresztowaniu kolejnych 44 osób podejrzanych o werbowanie członków dla siatki terrorystycznej. Rząd niemiecki popiera francuską inicjatywę bonusów malusów w sektorze bankowym, potwierdził Kalus Watter, rzecznik prasowy w Berlinie. Prezydent Sarkozy, występując w środę na konferencji ambasadorów w Paryżu, zapowiedział, że będzie walczył na szczycie G20 w Pittsburgu, by przyjęty właśnie we Francji system wynagrodzeń maklerów bankowych został wprowadzony również przez innych partnerów. Kanclerz Angela Merkel, pytana przez dziennikarzy w środę o inicjatywę francuską, odpowiedziała oczywiście, że jej się podoba. Na piątkowej konferencji prasowej rzecznik rządu berlińskiego obszerniej poruszył ten temat, przypominając, że Niemcy wprowadziły już pewne ograniczenia wynagrodzeń dyrektorskich. Prezesi banków niemieckich, które otrzymały pomoc państwową, nie mogą zarabiać więcej niż 500 000 euro rocznie. Niemcy poprą na arenie międzynarodowej inicjatywę francuską, zapowiedziano w Berlinie, gdzie za tydzień, dokładnie 6 września, przybędzie premier Wielkiej Brytanii Gordon Brown w ramach przygotowań do szczytu G20. Przygotowania do spotkania w Pittsburgu trwają, a tymczasem kończy się lato i pora podsumować sezon turystyczny we Francji, czego podjęła się Agnieszka Kumar.
Choć kryzys w pełni widmo grypy A na horyzoncie, bilans turystycznego lata 2009 we Francji napełnia umiarkowanym optymizmem. Jak poinformował sekretarz stanu do spraw turystyki Hervé Novelli, sezon rozczarował w porównaniu z rokiem 2008, ale dzięki większej fali turystów w sierpniu okazał się nie najgorszy. Mniejszy napływ gości zagranicznych zrekompensowali Francuzi, którzy tłumnie odwiedzili południe i południowy zachód. Niezmiennie przyciągają rodzimych i zagranicznych turystów Paryż oraz Lazurowe Wybrzeże. Przebojem lata okazał się kemping. Wedle oceny gabinetu badań Pro Tourisme, pokoi we francuskich hotelach wykupiono o 4% mniej. Po słabym początku lipca nastąpiła eksplozja rezerwacji na przełomie lipca i sierpnia, a w ostatnich 2 tygodniach sierpnia znów odnotowano wolne miejsca. Wielu hotelarzy obniżyło zatem znacznie ceny pokoi. Skorzystali na tym spóźnialscy, którzy odłożyli rezerwację na ostatnią chwilę. Jak poinformowało Biuro Informacji Turystycznej i kongresów w Paryżu, frekwencja we francuskiej stolicy spadła w lipcu i sierpniu o 3% w porównaniu z rokiem ubiegłym, ale nie budzi zaniepokojenia specjalistów, gdyż utrzymuje się na dobrym poziomie. Szarm Paryża wciąż działa. Stolicę odwiedzają przede wszystkim Francuzi z prowincji, 43,9%. Na drugim miejscu plasują się obywatele USA. Kryzys zaczął się w Stanach Zjednoczonych w drugim kwartale 2007 roku. Latem 2009 amerykańscy goście powrócili tłumnie do Paryża. Niezmiennie kochają go Włosi, Szwajcarzy, Belgowie, Niemcy i Holendrzy. Przeciwnie, spadek wartości funta sterlinga obniżył liczbę brytyjskich gości. Tradycyjnie Wielka Brytania zajmowała trzecie miejsce. Dopisali turyści z rynków wschodzących: Chin, Brazylii, Rosji, Indii, Korei Południowej, Singapuru, Tajlandii i Meksyku. Biuro turystyczne ma nadzieję, że atrakcyjność Paryża utrzymają wysoka oferta noclegowa z kilkoma pięciogwiazdkowymi palas, obniżka VAT-u w gastronomii, która powinna odbić się nieznaczną obniżką cen w karcie dań, otwarcie sklepów w niedzielę w 7 strefach turystycznych Paryża oraz bogata oferta kulturalna.
A teraz pora na przegląd prasy francuskiej. Przed mikrofonem Stefan Riger i Piotr Rozowicz.
Przegląd prasy francuskiej. Stefan Riger.
Obama gotów jest wycofać się z tarczy antyrakietowej w Europie, aby ugłaskać Kreml, donosi w jednym z głównych tytułów prawicowy Le Figaro, powołując się na informacje zdobyte przez Gazetę Wyborczą. Wedle tych źródeł Waszyngton, aby zabezpieczyć się przed zagrożeniem ze strony Iranu lub innych zbójeckich państw, wolałby ulokować systemy obrony przeciwrakietowej na okrętach wojennych oraz w Izraelu i w Turcji, zamiast w Polsce i w Czechach. Le Figaro nie wie jeszcze o tym, że Biały Dom uznał tę informację za nieścisłą, w każdym razie uważa ją za jak najbardziej wiarygodną. Z chwilą objęcia urzędu prezydent Obama zlecił dokonanie gruntownego przeglądu dotychczasowych opcji w dziedzinie obrony antyrakietowej, aby uzyskać pewność, że wybrane rozwiązania będą technicznie skuteczne, finansowo rozsądne i politycznie konstruktywne. Od tej chwili toczy się w Waszyngtonie zażarta debata. Nowa administracja szuka zbliżenia z Moskwą, gdyż zależy jej szczególnie na strategicznym rozbrojeniu. Pragnie się również skoncentrować na realnych, teraźniejszych zagrożeniach, zamiast spekulować na temat przyszłych, mówi Jean-Pierre Mulny, wicedyrektor Instytutu Badań Strategicznych IRIS. Otóż nie ma dziś żadnego dowodu, że Iran mógłby dysponować rakietami dalekiego zasięgu, zdolnymi dosięgnąć Ameryki. Przerzucenie na fregaty do Turcji oraz Izraela systemów, które planowano rozmieścić w Europie Środkowej, byłoby też jego zdaniem rozwiązaniem dość logicznym, gdyż uśmierzyłoby zarazem rosyjski gniew i niepokój Izraela w obliczu irańskiej groźby. Amerykańscy obrońcy polsko-czeskiego wariantu tarczy widzą w odejściu od tej opcji przejaw krótkowzroczności i swego rodzaju abdykację wobec Teheranu. Uważają, streszcza ich punkt widzenia Camille Grand z Fundacji Badań Strategicznych, że Stany Zjednoczone muszą już dzisiaj stawić czoło przyszłym zagrożeniom, przygotowując się do współistnienia z Iranem, mającym równocześnie bombę atomową i pociski dalekiego zasięgu. Niewykluczone w tym kontekście, kończy Le Figaro a propos informacji z Gazety Wyborczej, że Biały Dom rozmyślnie puszcza próbny balon, aby przetestować nastroje w Kongresie przed podjęciem decyzji w sprawie tarczy, która zapaść powinna już we wrześniu. Od tych przecieków przelała się wszelako czara goryczy, komentuje poniżej Adriel Tedrel pełne resentymentu reakcje w Polsce i Republice Czeskiej. Amerykanofilia nowej Europy, sławiona niegdyś przez Donalda Rumsfelda, topnieje zaiste w oczach. Jeśli wierzyć polskiej prasie, Warszawa nie ufa już Ameryce, podejrzewając ją o niecny zamiar ubicia targu z Rosją kosztem swego najwierniejszego sojusznika z Iraku. A jakby mało było tarczy, Obama w odróżnieniu od Putina nie raczy się nawet pofatygować do Gdańska na wtorkowe uroczystości 70-lecia wybuchu II wojny światowej. Krótko mówiąc, ciągnie Le Figaro, do niedawna niewzruszony sojusz między nową Europą a USA wykrusza się tak szybko, że w połowie lipca garść byłych przywódców byłego bloku, od Wałęsy i Kwaśniewskiego po Hawla czy Adamkusa, uznało za konieczne przestrzec Obamę przed historycznym błędem, jakim byłoby postawienie na sojusz z Rosją. Polakom zależało na tarczy, gdyż mieli na myśli Rosję, a nie Iran, ale politycy w Warszawie, pisze Ariel Tedrel, przyznają na stronie z rezygnacją, że tarcza nie jest już od tej chwili priorytetem ani dla USA, ani nawet dla Polski. Śnią im się co najwyżej uboczne dywidendy z zawartej w 2008 roku umowy, jak obietnica przerzucenia z Niemiec baterii rakiet Patriot, czy możliwość zakupienia w firmie Raytheon nowych systemów obrony przeciwlotniczej. Lecz nawet i ta nagroda pocieszenia, która Moskwie też się nie podoba, nie jest jeszcze pewna, kończy Le Figaro. Nad tym, jak szefowa francuskiej partii socjalistycznej Martine Aubry próbuje rozminować teren, zgodnie z głównym tytułem w Libération, zwiastującym otwarcie dorocznego Uniwersytetu Letniego PS w La Rochelle, nie będziemy się rozwodzić. Bardziej interesujący wydaje się nam bowiem zamach bombowy, jakim grozi londyńskiej City, na razie wirtualnie, Lord Adae Turner, prezes Financial Services Authority, FSA, czyli instytucji nadzorującej brytyjski system finansowy. Niemal zawsze się sprawdzało, że tylko byli komuniści byli w stanie pojąć istotę komunizmu, a cóż powiedzieć o byłych członkach politbiura, znających wszelkie tajniki systemu. Nic też dziwnego, że kiedy orzeł brytyjskiej finansjery kala własne gniazdo, wywołuje to efekt bomby, którego echo rozlega się szeroko w paryskiej prasie, od ekonomicznego dziennika Les Echos po Le Figaro. Cóż bowiem proponuje Lord Turner, żandarm brytyjskich banków? Ni mniej, ni więcej, tylko wprowadzenie osławionej taksy Tobina, czyli nałożenie podatku na transakcje finansowe, a to w celu przekłucia nazbyt jego zdaniem rozdętego balona finansjery, który rozrósł się chorobliwie kosztem ekonomii realnej. Turner idzie zatem dalej niż Sarkozy, gdyż w polemice wokół astronomicznych premii dla traderów widzi jedynie populistyczną dywersję, czytamy w dodatku do Le Figaro. Nawet gdyby istniał system ścisłego kontrolowania wynagrodzeń na szczeblu międzynarodowym, nie zapobiegłoby to jego zdaniem kryzysowi, gdyż ten ostatni jest dużo poważniejszej natury. U jego źródeł leży mit przyjęty jako credo przez instytucje finansowe i nadzorcze, że rynki zawsze mają rację i nie należy niczego regulować. Szokujące bonusy traderów są zatem tylko symptomem, zdaniem Turnera. Sedno problemu tkwi w fakcie, że system finansowy na czele z londyńską City rozrósł się do chorobliwych rozmiarów, zupełnie dysproporcjonalnie w stosunku do jego rzeczywistej społecznej użyteczności. Trzeba zatem sprowadzić go do rozmiarów rozsądnych, na przykład metodą specjalnego opodatkowania w stylu taksy Tobina. Zbyteczne dodawać, zauważa dziennik Les Echos, że w brytyjskich kołach finansowych, marzących tylko o tym, aby wszystko było po staremu, Lord Adae Turner uchodzi od tej chwili za zdrajcę i renegata. Nikt też nie wierzy w szansę takiej rewolucji. Banki oczywiście straszą tym, jak we Francji i gdzie indziej, że w razie dokręcenia śruby wszyscy wirtuozi finansjery natychmiast uciekną za granicę. Oczywiście, gdyby wszędzie dokręcono śrubę, nie byłoby gdzie uciekać. Na razie to mrzonka, ale może i tego się doczekamy.
Piotr Rosochowicz.
Alain Fujas zamieszcza w Le Monde artykuł na temat znakomitej kondycji polskiej gospodarki, która jako jedyna w Europie prawdopodobnie nie zanotuje recesji w roku bieżącym. W Warszawie powiało optymizmem. Bankierzy i wszelkiej maści eksperci przewidują, że projekt krajowy brutto w Polsce zanotuje w tym roku wzrost o 1%, po spektakularnym wzroście w roku ubiegłym o 4,8%. I polski PKB jest powyżej zera już od 14 lat. Francuski dziennikarz zastanawia się, jakie są cudowne reguły tego wzrostu, podczas gdy wielkie smoki światowej finansjery liżą kryzysowe rany. Dzięki Leszkowi Balcerowiczowi, byłemu ministrowi finansów i później prezesowi Narodowego Banku Polskiego, Polska przyjęła zasadę postępowania makroekonomicznego. Władze, z którymi Balcerowicz współpracował i których był członkiem, popełniły stosunkowo mało błędów, jeśli chodzi o zarządzanie deficytem publicznym. Znacznie mniej grzeszyliśmy niż inne państwa, mówi z uśmiechem cytowany przez Le Monde Balcerowicz. Polityka przyznawania kredytów bankowych w Polsce nie opierała się bowiem na modzie kredytowania we frankach szwajcarskich czy w euro, co udusiło wręcz ekonomię krajów nadbałtyckich. Polska w mniejszym stopniu cierpi z powodu strat w handlu światowym niż inne kraje, a poza tym w małym stopniu dotykają kryzys w przemyśle samochodowym, mówi Sandrine Levasseur, ekonomistka z francuskiego Biura Obserwatorium Koniunktur Ekonomicznych, OFCE. Inne czynniki też odgrywają tu dużą rolę. Na przykład złotówka osłabła w stosunku do euro aż o 38%. Władze zmniejszają też podatki od wynagrodzeń, a zmniejszanie to miało miejsce w dobrym momencie. Wtedy, gdy zagrożona była siła nabywcza Polaków. Międzynarodowy Fundusz Walutowy przyznał też stosunkowo duży kredyt w Warszawie. 20 milionów dolarów. Dało to inwestorom pewnego rodzaju gwarancję i przestano spekulować wokół złotego. Unia Europejska obiecała, że w latach 2007-2013 da Polsce 67 miliardów euro w celu, aby kraj ten doszlusował do poziomu krajów Europy Zachodniej. Zdaniem cytowanej na zakończenie artykułu w Le Monde pani Levasseur, decyzja o odsunięciu daty przyjęcia przez kraj waluty euro jest decyzją rozważną, gdyż krajowi trudno byłoby spełnić wszystkie wymagane kryteria z Maastricht.
Paryża promować nie trzeba, obroni się sam, ale co z francuskimi regionami, pełnymi zabytków przyrody i architektury? Okazuje się, że Francuzi lubią swój kraj, ale obcokrajowcom trzeba niekiedy pomóc w wyborze wakacyjnej destynacji. Rozmawiam z panem Pierrem Lagasz, dyrektorem Komitetu Rozwoju Turystyki w Departamencie LOT z siedzibą w mieście Cahors. Departament LOT leży na północy dużego regionu południowo-zachodniej Francji, Midi-Pyrénées. Ilu gości odwiedziło tego lata LOT i skąd przybyli?
Pomimo kryzysu, bilans lata 2009 podobny jest do roku poprzedniego. Turyści dopisali, choć spadła klientela zagraniczna. Tradycyjnie 25% naszych gości to obcokrajowcy. W tym roku mniej przyjechało Brytyjczyków i Amerykanów, ale spadek ten pokryli Francuzi z sąsiednich regionów, przybywający na 2-3-dniowe pobyty. LOT ma wiele atrakcji turystycznych. Sanktuarium Rocamadour, średniowieczne miasto Saint-Cyr-la-Popie, przełomy rzeki Lot i region winny Cahors. Mamy wyjątkowe produkty regionalne i kuchnię. Wielu naszych szefów znanych jest we Francji i na świecie. Komitet Rozwoju Turystyki dysponuje budżetem w wysokości 500 000 euro. Naszym celem są rynki lokalne. To połowa naszej klienteli, czyli regiony w promieniu 3 godzin jazdy autostradą z takimi miastami jak Toulouse, Bordeaux, Limoges i Clermont-Ferrand. Na rynkach zagranicznych operujemy we współpracy z regionem Midi-Pyrénées i Atout France, promującym Francję za granicą. Nasze rynki to Wielka Brytania, kraje Beneluxu i od niedawna Hiszpania. Bardzo mało zrobione zostało w Polsce, a jest to z pewnością rynek obiecujący. Wierzę również w bliźniaczenie miast.
A jak promuje się Francję za granicą? Pytam panią Joannę Piskunowicz, odpowiedzialną za kontakty z mediami, z polskiej filii francuskiej agencji rozwoju turystyki Atout France.
Jest to organizm państwowy Francji, powołany do promocji destynacji za granicą, jak i rozwoju francuskiego produktu turystycznego wewnątrz kraju. Naszym zawsze nadrzędnym celem jest promocja wizerunku Francji jako destynacji turystycznej. Działamy we współpracy z francuskimi przedstawicielami regionów, miast, departamentów, przedstawicielami sieci, jak sieć hotelowa Accor, czy jak Air France, ale też przedstawicielami mniejszych obiektów turystycznych, jak parki, rozrywki, czy na przykład zamki. Tylko takim partnerem bardzo naszym stałym i aktywnym na rynku polskim jest region Rodan-Alpy. Wraz z ich partnerami wewnętrznymi, zaraz po regionie Rodan-Alpy jest to region Nord-Pas-de-Calais i ostatnio nawiązaliśmy współpracę taką ściślejszą z Languedocją Roussillon. Najpopularniejsze nadal pozostają takie miejsca jak jak Île-de-France z Paryżem Paca, czyli Lazurowe Wybrzeże. Współpracujemy w tym zakresie zarówno z branżą turystyczną, czyli z turoperatorami oraz biurami podróży, jak i z mediami, czyli z wszystkimi czasopismami, portalami i innymi mediami, które na turystyce się skupiają tutaj na rynku polskim. Bierzemy udział na przykład w targach turystycznych, gdzie już wtedy oferta Francji jest prezentowana bezpośrednio zainteresowanej szerszej publice. Zapraszamy na naszą stronę internetową konsguidy.com i to jest strona, na której staramy się zawsze zamieszczać praktyczne informacje.
Bardzo promujecie wschodnią Francję, Burgundię, Alzację, Jurę, to są nowe kierunki?
Promocje właśnie regionów wschodniej Francji prowadzimy już od 2 lat pod hasłem Francja, jakiej nie znasz.
RFI Radio Świata.
W latach 70. i 80. minionego stulecia Polacy walczyli z reżimem komunistycznym za pomocą strajków, demonstracji i wolnej prasy podziemnej. Komuniści szybko nauczyli się, jak sobie radzić zarówno ze strajkami, jak i demonstracjami. Na walkę z wolnym słowem ich arsenał jednak był zbyt ubogi, twierdzi w rozmowie z naszym korespondentem Markiem Pędziwolem, twórca niezależnego od totalitarnej władzy drugiego obiegu, Mirosław Chojecki.
Mirek Chojecki to bardzo źle brzmi, producent filmowy.
A kiedyś wydawca.
No ale to w przeszłości.
Ja o tej przeszłości chciałem porozmawiać, bo to, co ty zrobiłeś wtedy, to była przełomowa zmiana. Nie tylko jakościowa, ale i ilościowa.
To po pierwsze nie ja zrobiłem, tylko zrobiła to jednak dość liczna grupa osób. Trzeba sobie powiedzieć, że to Służba Bezpieczeństwa i komunistyczne władze zrobiły ze mnie szefa niezależnej oficyny wydawniczej Nowa, bo gdyby mnie tak często nie zatrzymywali, nie aresztowali, to być może dzisiaj Konrad Bieliński albo Grześ Boguta byliby właśnie tymi ludźmi, a nie ja.
A w każdym razie zgadzamy się, że to, w czym uczestniczyłeś, jednak znaczącą rolę odegrywałeś, to był przełom w działalności opozycyjnej w Polsce.
No był, no oczywiście, że był. W latach 60. jeszcze, 70. samo przywożenie z zagranicy wydawnictw emigracyjnych groziło więzieniem. Tutaj przykład Procesu Taterników czy Hanny Lewskiej, prawda? Współpraca z wydawnictwami emigracyjnymi groziła więzieniem. Tutaj przykład Melchior Wankowicz czy Janne Pomucen Miller czy wielu innych. Ta decyzja, ażeby używać powielaczy do powielania, a nie tylko maszyn do pisania, ta decyzja była decyzją niezwykle istotną i ważną, ale ona została podjęta poza mną, poza nami, bowiem pierwszy powielacz do Polski został przywieziony bodaj w czerwcu 76 roku przez studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. I to oni jako pierwsi zaczęli powielać między innymi komunikaty KOR-u. Nie my, tylko oni.
Podobno padło kiedyś takie stwierdzenie, że za zrobienie jednego nielegalnego egzemplarza grozi taka sama kara jak za 1000. I to spowodowało między innymi tą industrializację produkcji.
Nie słyszałem takiego sformułowania. Wydaje mi się, że komunistyczne władze miały cały ogromny arsenał różnego rodzaju kar i możliwości. I z tego arsenału one korzystały. Z tym, że korzystały różnie. Inne były kary w Czechosłowacji. Inne w Związku Sowieckim, no, a zupełnie inne w Polsce.
Jakie były w Polsce?
To, co w Polsce było możliwe, na przykład istnienie Komitetu Obrony Robotników, było absolutnie niemożliwe w Związku Sowieckim, bo tam każda tego typu instytucja była natychmiast rozbijana, ludzi wysyłali do łagrów i tyle. W Czechosłowacji przecież członkowie Karty 77 trafiali często na wiele lat do więzienia.
Podejmując działalność w Komitecie Obrony Robotników, liczyłeś się z taką możliwością?
Wiesz, to jest trochę tak, gdy na pierwsze spotkanie, na którym miał powstać Komitet Obrony Robotników, ale nie powstał, przyszedłem do profesora Edwarda Lipińskiego. Miałem tam referować to, co działo się w Radomiu. Piotr Naimski referował to, co działo się w Ursusie tego 25 i później, mówię o czerwcu i o protestach robotniczych. Jan Józef Lipski przyszedł tam na to spotkanie już ze szczoteczką do zębów, ze zmianą bielizny, bo to troszkę tak było. Nie mieliśmy świadomości, w jaki sposób władza potraktuje nas. To była taka gra, w której reguły były absolutnie nieznane.
Jak wielkie rozmiary osiągnęła działalność wydawnicza w tych czasach przedsowietnościowych?
Początkowo drukowaliśmy na powielaczach hektograficznych, czyli spirytusowych. Nakłady to było 300-350 egzemplarzy, z tym, że te ostatnie 100-150 to już prawie nieczytelne. W 1977 roku zimą wydaliśmy Czarną Księgę Cenzury. Została ona wydana techniką powielacza białkowego, stencilowego. I to dawało nakłady do 5, czasem nawet 8 tysięcy egzemplarzy. Biuletyn informacyjny wychodził w 5 tysiącach. Kolejną takim przełomem był offset. Z tym, że początkowo nie mieliśmy własnego offsetu. To było robione na dojściach. Pierwszą książką na takim dojściu wykonaną był Kompleks Polski Tadeusza Konwickiego, czyli zapis numer 3. Potem dostaliśmy pierwszy offset i sami też drukowaliśmy na offsecie.
I to były nakłady?
Bardzo różne. Dlaczego? Głównie zależało to od tego, ile udało nam się papieru zdobyć. To nie było tak, że można było sobie drukować, ile człowiek chciał. No, w Polsce przecież niczego nie było w tamtym czasie. No, niektórzy pamiętają, że były kartki na cukier na przykład, że w sklepach stał głównie ocet i musztarda.
I groszek.
No właśnie, że wódkę nawet na kartki sprzedawali, prawda? Więc to wcale nie było takie, taki średni nakład literatury pięknej. To było 2-3 tysiące egzemplarzy, choć Konwickiego ma Apokalipsa, w sumie została wydana, ale w kilku podejściach, gdzieś w 14 tysiącach.
Niektórzy by teraz marzyli o takich nakładach.
No oczywiście, oczywiście. Tomiki poetyckie, niższe nakłady, około 1000 egzemplarzy. No, natomiast Robotnik, drukowany jeszcze inną techniką, techniką sitodruku, już na przełomie roku 79-80 miał około 30 tysięcy egzemplarzy. No tylko, że to była jedna karteczka.
I przyszła Solidarność. Co ten moment znaczył właśnie dla ruchu wydawniczego?
Ten moment znaczył po pierwsze to, iż można było zakładać biblioteki zakładowe. I właściwie spora część wydawnictw książkowych znikła z tak zwanego wolnego rynku, a wysyłana była do bibliotek zakładowych z takim głębokim przekonaniem, że w takiej bibliotece zakładowej to więcej osób przeczyta. Następnie właściwie cała działalność wydawnicza typu prasowego, tak jak Robotnik, biuletyn informacyjny czy Komunikat Koru, właśnie przestały wychodzić.
Pojawiły się biuletyny Solidarności, gazety Solidarności.
Oczywiście. Każdy przecież większy region, każdy większy zakład pracy miał swoją własną prasę.
Legalną?
Nie, nielegalną. Legalne był tylko tygodnik Solidarność, bodaj Szczecińska Jedność i Solidarność Jastrzębie. To były trzy gazety, które wychodziły oficjalnie, w sensie cenzurowane. Cała reszta była niecenzurowana. Cała reszta wychodziła jako tak zwane biuletyny wewnętrzne. Tylko, że biuletyny wewnętrzne mogły mieć nie więcej niż 100 egzemplarzy chyba, żeby nie być cenzurowane. No, ta prasa nie była cenzurowana, wychodziła w nakładach znacznie przewyższających nakłady biuletynów wewnętrznych, więc trudno powiedzieć, żeby to było takie bardzo legalne, no tylko, że władza nie potrafiła z tym sobie dać rady.
Dała sobie radę 13 grudnia 81. Dała sobie na szczęście nie do końca.
W okresie stanu wojennego wychodziło bardzo dużo tytułów prasy podziemnej. W Bibliotece Narodowej jest około 2700 tytułów prasy podziemnej. Także jest ponad 5,5 tysiąca tak zwanych druków zwartych. Nie mówię tytułów, dlatego że niektóre tytuły kilkakrotnie wychodziły w różnych wydawnictwach, w różnych częściach Polski. No ale 5,5 tysiąca to jak się weźmie te wszystkie dni stanu wojennego, podzieli załóżmy sobie te 9 lat, prawda? No to widać, jak potężny to był ten ruch wydawniczy, którego władzy nie udało się zniszczyć, bo przecież 13 grudnia próbowała, chciała, ale zaraz potem już się zaczął ukazywać pierwszy w Warszawie tygodnik wojenny. Niedługo potem tygodnik Mazowsze, który przecież wydał ponad 250 numerów. Z dnia na dzień, to jest jak sobie policzyłem, ponad 500 wydań, tak, że są pisma, które wychodziły przez 9-10 lat, w różnych regionach. Na przykład krytyka wychodziła przez 13 lat bez przerwy w podziemiu, aż do 89 roku. Więc z jednej strony to świadczy o determinacji opozycji i głębokiego przekonania, że wolne słowo jest tym najistotniejszym w budowaniu społeczeństwa demokratycznego, społeczeństwa otwartego.
I to społeczeństwo potrzebowało tego wolnego słowa, tak jak potrzebowało mięsa, z którego powodu zaczynały się liczne polskie protesty.
Dobrze, ale weź pod uwagę te 21 postulatów strajkowych. Przecież tam bodaj czwarta pozycja to było zniesienie cenzury. Tak? Weź pod uwagę dni bez prasy w 81 roku. Weź pod uwagę te ogromne, wszędzie malowane DTV kłamie, dziennik telewizyjny kłamie. Tak? To także świadczy o potrzebie wolnego słowa. Nie tylko kilku intelektualistów, którzy sobie książeczki piszą i sami piszą, sami drukują, sami czytają, prawda? To jednak społeczeństwo tego wolnego, niekłamanego słowa się domagało.
Przypomnę jeszcze o tych telewizorach wystawianych w czasie emisji dziennika telewizyjnego na okno. Jakie znaczenie to miało twoim zdaniem dla przemian, które przyszły w roku 89?
Wiesz, no ja myślę, że głównym przejawem niezadowolenia społecznego, że głównym przejawem społecznego buntu to były strajki, demonstracje i podziemna prasa. Strajki się w pewnym momencie wypaliły. Nie doprowadzały do niczego. Demonstracje po wielkich stratach, biciu, aresztowaniach i tak dalej. Też okazało się, one niewiele dają, bo to, że my bierzemy udział w demonstracji, to, że kilka tysięcy osób idzie w tym pochodzie, że wznosi okrzyki, to dla nas bardzo ważne, to podtrzymuje nam ducha. No tylko, że to nie robiło wrażenia na władzy. I myślę, że to, co najbardziej władzę dotykało, to właśnie podziemna prasa. To właśnie wytykanie, gdzie kłamie, gdzie oszukuje. Że tak było przecież. Komunista miał tego pełną świadomość. Rzecz nienapisana, nieopublikowana nie istnieje. A tu okazuje się, że rzecz jest opisana, często z imieniem, nazwiskiem. Mam głębokie przekonanie, że to wolne słowo najbardziej przyczyniło się do odzyskania przez Polskę demokracji.
Rok 89, przemiany w Polsce pionierskie w całym obozie komunistycznym, a jednak najpowolniejsze w porównaniu z czechosłowackimi czy NRD-owskimi. Jakaś logika tego jest, że kto zaczyna pierwszy, ma trudniej. Czy to, co wtedy się działo, jak patrzysz się teraz wstecz, było tym optymalnym wariantem, czy Polska mogła pójść inną drogą?
Ja myślę, że Polska poszła bardzo dobrą drogą. Oczywiście mogła pójść inną, ale nie ma co gdybać, co by było gdyby. Jedyne, co mi się wydaje, to, że troszkęśmy wyhamowali. No bo jeżeli wziąć sobie pod uwagę, że na Węgrzech czy w Bułgarii wolne wybory odbyły się już na wiosnę 90 roku, a myśmy musieli jeszcze na to czekać długo, że Havel został prezydentem Czechosłowacji już w grudniu 89 roku, podczas kiedy myśmy z generałem jeszcze długo, prawda, się męczyli na tym stolcu.
Kiedy patrzysz wstecz i kiedy patrzysz na to, co się dzieje wokół ciebie dzisiaj, czy ta Polska, której jesteś obywatelem dzisiaj, to jest to, za czym wtedy tęskniłeś?
Wiesz, mi się strasznie ta Polska nie podoba. Potwornie narzekam. I wtedy też narzekałem. Tylko, że wiesz, narzekać, będąc wolnym człowiekiem i narzekać, siedząc w więzieniu, to są dwie kompletnie różne rzeczy. A dziś mam głębokie przekonanie, że jestem wolnym człowiekiem, że wszystko lub prawie wszystko zależy ode mnie, że to ja decyduję o swoim losie, a nie władza. I to jest naprawdę wspaniałe uczucie.
Mirosław Chojecki zaczął walkę z komunizmem podczas studenckiego strajku na Politechnice Warszawskiej w 1968 roku, za co został wydalony z uczelni. Później skończył chemię na Uniwersytecie Warszawskim i pracował w Instytucie Badań Jądrowych w Świerku pod Warszawą. W 1976 roku był jednym z tych, którzy pospieszyli na pomoc robotnikom w Radomiu i Ursusie, a niedługo później stał się członkiem Komitetu Obrony Robotników. Rok później stworzył pierwsze wydawnictwo podziemne, niezależną oficynę wydawniczą Nowa. kiedy po sierpniowych strajkach roku 1980 powstała Solidarność, przezornie nie zgodził się na wyprowadzenie z podziemia maszyn drukarskich, które potem bardzo się przydały, gdy generał Jaruzelski ogłosił wprowadzenie stanu wojennego. Chojecki był wtedy za granicą, pozostał na zachodzie. W Paryżu stworzył emigracyjny wydawnictwo Kontakt, które wydało 112 numerów miesięcznika o takiej samej nazwie i kilkadziesiąt kaset dźwiękowych oraz wyprodukowało wiele filmów. Gdy upadł komunizm, Chojecki powrócił do kraju. Dziś szefuje stworzonej przez siebie spółce Media Kontakt, która produkuje przede wszystkim filmy dokumentalne związane z najnowszą historią Polski. 1 września będzie obchodził 60. urodziny. Gratulujemy i życzymy mu 100 lat co najmniej. Perhaps it's the color of the sun cut flat, uncovering the crossroads I'm standing at. Or maybe it's the weather or something like that. But daddy, you've been on my mind. I don't mean trouble, please don't put me down. Don't upset, I am not pleading or saying I can't forget you. I do not walk the floor, bow down and bend, but yet, daddy, you've been on my mind. Even though my mind is hazy and my thoughts, they might be narrow, where you've been, don't bother me or bring sorrow. It don't even matter who you're waking with tomorrow, daddy, you're just on my mind. I am not asking you to say words like yes or no, please understand me. I'm not calling for you to go. I'm just breathing to myself, pretending not that I don't know that daddy's even on my mind. When you wake up in the morning, baby, look inside your mirror. Oh, you know I won't be next to you. You know I won't be near. I'd just be curious to know if you can see yourself as clear as someone who's had you on her mind. As someone who has had you on her mind.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Często się zdarza, że dzieci idą w ślady rodziców i wybierają ten sam zawód, co oni. Dzieci aktorów nie są w tej dziedzinie wyjątkiem. We Francji zjawisko to stało się ostatnio tak powszechne, że aż w pewnym stopniu niepokojące. Lista aktorskich dzieci robiących kariery w kinematografii staje się coraz dłuższa. Znajdujemy na niej takie nazwiska jak Anthony Delon, Lambert Wilson, Charlotte Gainsbourg, Roman Boringer, Emma Decon, Emmanuel i Mathilde Seigner, Julie i Guillaume Depardieu, zmarły w 2008 roku. Alexandre Brasseur, syn Claude'a, którego ojcem był inny znany aktor Pierre Brasseur. Thomas Dutronc, syn Jacques'a i Françoise Hardy. Chiara Mastroianni, córka Marcella i Catherine Deneuve. Christian Vadim, syn Rogera Vadima i Catherine Deneuve. Vincent Cassel, Laura Smet, córka Nathalie Bay i Johna Hallyday. Śpiewa Charlotte Gainsbourg, córka Serge'a Gainsbourg. Z dziećmi aktorów rzecz się ma tak, jak z ich rodzicami. Są wśród nich dobrzy i nienadzwyczajni, pasjonujący i nudni, uzdolnieni i niezdarni. Bycie dzieckiem znanego aktora nie daje gwarancji powodzenia i automatycznej wyższości nad młodymi artystami rodziców nieznanych publicznie. W wielu wypadkach jednak jest to niewątpliwy przywilej, który staje się czymś skandalicznym, kiedy producent, scenarzysta czy reżyser swój wybór opierają bardziej na znanym nazwisku niż na autentycznym talencie i kiedy angażują do filmu czy teatralnej sztuki dziecko artystycznej sławy, nawet jeśli jest ono miernotą, a nie kogoś bardziej obiecującego, ale bez znanej genealogii. Sama zasada przekazywania zawodu z pokolenia na pokolenie funkcjonuje od wieków i jest czymś godnym najwyższego szacunku. Już w średniowieczu większość profesji, w tym także profesje linoskoczków, kuglarzy i cyrkowców, przechodziły z ojca na syna. Nie ma oczywiście nic zdrożnego w fakcie, że syn czy córka aktora stają się aktorami. Problem pojawia się wtedy, gdy biologiczny ten fakt staje się przedmiotem mediatycznego narcyzmu, obiektem marketingu, absurdalnego wyścigu podkultury people, chorobliwej fascynacji dla rich kid. Rising up, back on the street, did my time, took my chances, went a distance, now I'm back on my feet, just a man and his will to survive. So many times it happens too fast, you change your passion for glory. To z kolei śpiewa Chiara Mastroianni, córka wielkiego Marcella i Catherine Deneuve. Mediatyczna tendencja do przesadnej waloryzacji potomstwa wielkich gwiazd zaczęła się w latach 80. Na pierwszych stronach kolorowych magazynów potomstwo to zajęło miejsce dzieci z rodzin królewskich i książęcych. Okazało się, że w naszej mediatycznej epoce czytelników interesują wszystkie szczegóły z prywatnego życia ludzi znanych z ekranu kina i telewizji. Jednym z tych szczegółów są oczywiście dzieci. I w ten sposób fotografie synów i córek filmowo-telewizyjnych sław przeniknęły do pejzażu audiowizualnego. Następnym krokiem było wkroczenie aktorskich potomków do zawodu. Dzisiaj można mówić o prawdziwej inwazji. Dotyczy to zresztą nie tylko braci aktorskiej. Reżyserami filmowymi zostali synowie Schoendorfera, Jean Beckera, Gerarda Jugnot. Producentem jest Thomas Langman, syn Claude'a Berry. Zjawisko przekazywania zawodów filmowych z pokolenia na pokolenie najbardziej niepokoi tych pozostawionych na marginesie. Młodych aktorów bez znanego nazwiska, nie mających szans w walce o rolę z kimś, kto oprócz talentu ma dodatkowy, ale bardzo mocny atut w postaci sławnego rodzica. Od pewnego czasu problem ten jest jednym z głównych punktów dyskusji w szkołach dramatycznych. Jest to impas nie tylko dla młodzieży aktorskiej bez zaplecza rodzinnego, ale także dla kinematografii, coraz bardziej przypominającej zamknięty krąg, do którego zewnętrzne elementy przenikają z największym trudem. Trois c'est trop pour le tango. Et dessus quelquefois trop. Y a deux tables de la loi, y en a que deux, pardon, pas trois. Mathématiques. Trois c'est trop pour le tango. Ça ne vous gênait pas trop, ce coin d'enfer. Du côté des chiffres impairs, comme y a ne plus savoir qu'en faire. Encore bravo. Y'a deux Irlandes, bientôt plus qu'une. Y'a qu'un champion à la une. Bien sûr, y'a qu'un seul amour pour les deux qui sont pour. Trois c'est trop pour le tango. Et deux c'est quelquefois trop. Oh, 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 oh. Multipliez les soupirs. Je m'en soustrais pour le pire, petite personne. Je pose mon cœur à la consigne. Je perds la clé et je m'assigne à vivre ailleurs. Y a deux revers, une médaille, une
seule issue au bataille. Bien sûr, il n'y a qu'un seul amour. C'est trop pour le tango et de ces quelques fois trop. Oh, oh, oh. Ceux qui sont pour, moi c'est trop pour le tango et de ces quelques fois trop. Oh, oh, oh. Ceux qui sont pour, moi c'est trop pour le tango et de ces quelques fois trop.
Mija tydzień w Polskim Radiu dla zagranicy. Dziś w naszym studiu panowie Piotr Górszczyn i Andrzej Jonas wspólnie dokonamy bilansu najważniejszych wydarzeń politycznych ostatnich dni. A rozpoczynamy właściwie od polityki i od historii, czyli od polityki historycznej. W przeddzień 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej niemal co dnia dowiadujemy się nowych, szokujących dla Polaków informacji płynących z Rosji, gdzie no właściwie wygląda to wszystko tak, że to Polska miała pakt z Hitlerem i chciała zaatakować Rosję i że właściwie cała ta wojna to jest nasza wina. Rząd na razie nie reaguje, czekamy na przyjazd Putina, na to co on powie. Ale co z tym problemem zrobić, Andrzej Jonas?
Ja bym nie chciał oczekiwać na reakcję rządu, dopóki nie będzie stanowiska rządu rosyjskiego, dopóki rzecz się będzie rozgrywała na płaszczyźnie propagandowej, to nie chciałbym, żeby polski rząd się angażował. Uważam, że to byłoby niewłaściwe stanowisko, a poza tym chcę też zwrócić panów uwagę na to, że są dwa nurty informacji płynących z Rosji w tych dniach dotyczące problemów historycznych. Jeden nurt to jest informacja o tym, co się ukazuje w niektórych gazetach i co się ukazuje na niektórych oficjalnych stronach internetowych instytucji rosyjskich. Taka wredna, powiedzmy, ofensywa historyczna przeciwko Polsce, ale jest i nurt drugi. Otóż w tym drugim nurcie jest to, co się ukazuje w innych gazetach i co całkowicie jest zbieżne z oceną historii naszą, a także to, co ostatnio powiedział publicznie pan profesor Adam Daniel Rotfeld, który mówi, że w środowisku poważnych historyków oraz w polsko-rosyjskiej komisji do spraw trudnych problemy historyczne nie budzą kontrowersji. Nawet w kwestii Katynia nastąpiło bardzo istotne zbliżenie stanowisk.
A w takim razie czemu służy ta rosyjska ofensywa historyczna? Bo mówiąc tak zupełnie po ludzku, to jest mniej więcej tak, że gdy ktoś kogoś napadnie, spali mu dom, zabierze ten dom, pobije, obrabuje, nie daj Boże zamorduje właściciela, a potem przed sądem mówi, że to wszystko nie on, tylko że został sprowokowany i wina leży po stronie napadniętych, no to to budzi negatywne emocje. I myślę, że Polacy tak to odczuwają teraz, Piotr Górszczyn.
Tak, oczywiście, tylko trzeba się zastanowić, jaki jest cel zewnętrzny, jaki wewnętrzny. Wewnątrz rosyjski, zewnętrzny może być taki, co u nas było wiele razy podnoszone, że chodzi o sprowokowanie reakcji polskiej, czy też wypróbowanie, jak daleko można się posunąć. I tu o tyle mogę się zgodzić z panem redaktorem Jonasem, że polskie władze nie powinny dać się sprowokować, to z drugiej strony polscy politycy i tak są pytani o to w programach telewizyjnych czy radiowych, więc się wypowiadają, a MSZ zwyczajowo w takich sprawach wysyłał jakieś noty, czy też czasem protesty, więc łagodna jakaś reakcja być może byłaby potrzebna. Wydaje mi się nawet, że po prostu powinna być potrzebna. Chyba ważniejsza jest odpowiedź na to pytanie, dlaczego Rosjanie to robią, wytłumaczenie wewnętrzne. Rosja jest krajem autorytarnym. Tam polityka historyczna, jakkolwiek jest zupełnie różna od tego, co my rozumiemy, jak inne kraje europejskie rozumieją pod tym pojęciem, jest bardzo ważnym elementem wychowania państwowego. I też budowa tej ideologii państwowej, opierającej się na pamięci o II wojnie światowej, o tym oficjalnym udziale radzieckim, rola Józefa Stalina, no, nie pozwala nawet na niuansowanie, pokazywanie złych stron. Ta legenda musi być dla celów państwowych czarno-biała.
Andrzej Jonas, Piotr Górszczyn. Kolejny temat na dziś to relacje polsko-amerykańskie. One wiążą się nieco z obchodami na Westerplatte 70. rocznicy, bo przyjeżdża no nie takiej rangi urzędnik amerykański, jakbyśmy sobie życzyli. Nie jest to ani prezydent, ani wiceprezydent, ani pani Clinton. No ale jest poważniejszy problem. Media donoszą o tym, że nie będzie w Polsce jednak instalacji amerykańskiej tarczy antyrakietowej. Przestaliśmy być Stanom Zjednoczonym potrzebni jako wierny sojusznik, Piotr Górszczyn?
Wygląda na to, że obecna administracja, która postawiła postawiła akcent w polityce zagranicznej na zupełnie inne części świata, oczywiście jesteśmy mniej ważni, choćby z tego powodu, że obecna demokratyczna administracja stara się znaleźć w Rosji partnera. W związku z tym kraje Europy Środkowo-Wschodniej tracą swą wagę. Pojawiło się też tłumaczenie, że Amerykanie, znaczy przedstawiciele obecnej władzy w Stanach Zjednoczonych, są trochę też obrażeni na kraje Europy Środkowo-Wschodniej za zbyt bliskie kontakty z republikanami. To się w ostatnich dniach się pojawiło i retorsją może być właśnie niska ranga delegacji amerykańskiej na obchodach 1 września. Choć trzeba zaznaczyć, że jak na początku się mówiło, że ma przyjechać grupa senatorów, to jednak nagle w Waszyngtonie zaczęto szukać reprezentanta trochę wyższej wagi, dlatego były sekretarz obrony Perry będzie osobistym wysłannikiem prezydenta Obamy. No jest też takie wytłumaczenie, że wina leży nie tylko po stronie amerykańskiej, tylko z kolei obecny polski rząd, który z mniejszym naciskiem niż poprzedni podchodził do kwestii tarczy, nie ratyfikował umowy, wiele tych spraw zaprzepaścił, niezależnie od tego, że Amerykanie sami po wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych zaczęli się z tego wycofywać.
Andrzej Jonas?
Myślę, że naiwne jest przekonanie, że państwo nawet tej rangi i pozycji jak Polska jest w stanie wpływać na formowanie polityki amerykańskiej. Raczej należy szukać punktów stycznych z punktu widzenia Warszawy. Nie przymuszać Waszyngtonu do korzystnych dla nas zachowań, tylko znajdować punkty styczne, wspólne interesy i starać się umiejętnie eksploatować ten kierunek. Administracja prezydenta Obamy najwyraźniej zmieniła ocenę sytuacji w Europie. Rosja uważana jest za państwo obliczalne i stabilne, bez względu na to, czy akceptuje się politykę rosyjską na przykład na Kaukazie, w Waszyngtonie nie akceptuje się. A to nie znaczy, że Rosja jest widziana w ten sam sposób, w jaki widziana była jeszcze 10 czy 20 oczywiście lat temu. Co oczywiście musi doprowadzić do reorientacji zachowań amerykańskich w naszej części świata. Zwracają na to uwagę sygnatariusze listu do administracji amerykańskiej, listu pamiętnego sprzed paru tygodni, napisanego przez byłych wysokiej bardzo rangi polityków Europy Środkowej. List ten wskazywał na rzeczywisty problem. On się spotkał z krytyką w Polsce, moim zdaniem zupełnie niesłuszną, ponieważ on był trafny, w trafny sposób definiował sytuację i my musimy raczej szukać u siebie sposobów dostrojenia naszych instrumentów politycznych do amerykańskiej partytury, a nie zmuszać Amerykanów, żeby napisali taką partyturę, jakiej my byśmy chcieli, bo to nam się na pewno nie uda.
Piotr Gursztyn, Andrzej Jonas. Ostatni temat na dziś to przynajmniej media tak donoszą, ale część ekonomistów, to jest ważniejsze, i dane gospodarcze, co jest najważniejsze, też o tym świadczą, że mamy do czynienia z początkiem końca recesji. Już nie tylko polska gospodarka, która no właściwie nie zaczęła się cofać, my dalej się rozwijamy, nieco powyżej 1%, ale jednak idziemy do przodu, no ale już dobre wieści z Niemiec, z Francji, w Stanach Zjednoczonych jakieś ożywienie, rzeczywiście będzie koniec, Andrzej Jonas?
Przy tej okazji zawsze przypomina mi się ta urocza piosenka Młynarskiego, Wojtka, róbmy swoje. Nie wpadajmy w optymizm, nie wpadajmy parę miesięcy temu w pesymizm, nie dajmy sobie narzucić obrazu nierzeczywistego. Myśmy długi czas dość optymistycznie podchodzili do biegu zdarzeń gospodarczych w Polsce. Okazuje się, że było w tym pewne uzasadnienie, ale nie ma co zacierać rąk, podskakiwać radośnie i mówić, jesteśmy już z powrotem w okresie hossy.
No ale i tak Polacy są najbardziej optymistycznie nastawieni względem tego kryzysu, jeżeli chodzi o mieszkańców Unii Europejskiej. No nic dziwnego, myśmy widzieli zupełnie inne kryzysy, które naprawdę nam potrafiły dopiec, Piotr Gursztyn.
Tutaj zgodzę się właśnie z panem Andrzejem Jonasem, że nie popadajmy w pesymizm, nie popadajmy w zbytni optymizm, bo jest tak, że z jednej strony ta fala kryzysu nie zalała nas. No, mieliśmy cały czas głowę wysoko ponad wodą w porównaniu z innymi krajami, jak na przykład z Litwą, która jest w fatalnej sytuacji, czy innymi krajami.
Ale przestaliśmy gonić Europę.
Ale Europa trochę stanęła też, to na otarcie OS, można sobie powiedzieć. Ja bym zwrócił tu uwagę na dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, rzeczywiście na nasza gospodarka wyszła obronną ręką. Jakichś masowych bankructw w polskich firm na szczęście nie było. Z drugiej strony, to jest pozytyw, ale z drugiej strony jest ten negatyw, że zaczęły się dość duże zwolnienia, a ponieważ w Polsce rozwój gospodarczy był oparty na konsumpcji, to może wpłynąć na zachowania konsumenckie, że ludzie będą bardziej ostrożnie wydawać pieniądze. Wprawdzie w wakacje tego na szczęście nie było widać i na przykład w lipcu był widoczny wzrost sprzedaży i obrotów w handlu, ale z drugiej strony można się zastanowić, czy to dlatego, że był lipiec, ludzie na wakacjach są troszeczkę bardziej skorzy do wydawania pieniędzy. Tego jeszcze nie wiemy.
No więc pożyjemy, zobaczymy i poczujemy we własnych portfelach.
Ale pamiętajmy o tym, że nadzieje są bardzo istotnym czynnikiem ekonomicznym, zwłaszcza na rynku.
To jest optymistyczne stwierdzenie i nim właśnie zakończymy. Andrzej Jonas, Piotr Gursztyn i Paweł Lekki. To był Mija Tydzień w Polskim Radiu dla Zagranicy.
Come taste the wine, come hear the band, come blow your horn, start celebrating. Right this way, your table's waiting. What good's permitting some prophet of doom to wipe every smile away? Life is a cabaret, oh chum, so come to to have this girlfriend known as Elsie, with whom I shared four sordid rooms in Chelsea. She wasn't what you'd call a blushing flower. As a matter of fact, she rented by the hour. The day she died, the neighbors came to snicker. Well, that's what comes from too much pills and liquor. But when I saw her laid out like a queen, she was the happiest corpse I'd ever seen. I think of Elsie to this very day. I remember how she turned to me and said,